Witam Cię bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Sztuka Gadania. Ja nazywam się Krzysztof Jakubowski i na co dzień pomagam innym mówić lepiej, zwłaszcza w sytuacjach publicznych. Prowadzę indywidualne konsultacje, szkolenia, warsztaty, a także kursy online. To wszystko znajdziesz na stronie sztukagadania.pl. A w tym odcinku porozmawiamy o panelu dyskusyjnym, zarówno z perspektywy prowadzącego, jak i uczestnika takiego panelu. Więc jeśli chciałabyś kiedyś poprowadzić taki panel albo wziąć udział jako uczestnik, to ten odcinek jest dla Ciebie. Zapraszam serdecznie. W ostatnim czasie miałem możliwość prowadzenia takiego panelu, ale też wzięcia udziału jako uczestnik, więc mam dla Ciebie garść wskazówek, sugestii, jak to po prostu zrobić lepiej. Ale zanim przejdę do tych wskazówek, to chcę wrócić na chwilę do poprzedniego tematu. W poprzednim odcinku mówiłem o drodze freelancera, że nie zawsze jest łatwa, nie zawsze że są pewne wyzwania, trudności i bardzo się cieszę, że ten temat wzbudził zainteresowanie zarówno w komentarzach, jak i w wiadomościach, które mi słuchacze przesyłali i postanowiłem jedną z wiadomości tutaj przeczytać. Jest ta wiadomość od Macieja. Będę czytał dosłownie tak, jak jest napisana. Cześć. Chciałbym podzielić się moim doświadczeniem jako freelancer na Twoim podcaście. Jestem już od kilku lat samozatrudniony i choć wiele osób może patrzeć na pracę freelancera jako coś wolnego i ekscytującego, prawda jest taka, że jest to pełne wyzwań. Największym moim problemem jest utrzymanie równowagi między pracą a życiem osobistym. Często znajduję się w sytuacji, gdzie ciężko mi odmówić nowym projektom, aby zapewnić sobie stabilność finansową. No bo po prostu szkoda, a chciałbym zapewnić sobie stabilność finansową. I to prowadzi do przeciążenia pracą i braku czasu dla siebie i moich bliskich. Chętnie posłuchałbym, jak inni freelancerzy radzą sobie z tymi wyzwaniami i jak mogę poprawić moją sytuację. Pozdrawiam, Maciej. Imienia nie zmieniałem, ponieważ Maciej wyraził zgodę na to, żebym przeczytał jego wiadomość publicznie. Więc ja tutaj również dołączam się do tej prośby Macieja. Dzielmy się swoimi doświadczeniami, wymieniajmy się chociażby w komentarzach albo też pisząc do mnie wiadomości. Ja z chęcią będę takie wiadomości czytał, no bo jak będziemy się wymieniać swoimi doświadczeniami, to będzie nam po prostu łatwiej. A teraz już przechodzę do głównego tematu dzisiejszego odcinka, czyli do prowadzenia i uczestniczenia w panelu dyskusyjnym. Na początek krótka definicja, czym jest panel dyskusyjny. To jest forma spotkania. I podczas tego spotkania grupa ekspertów, osób zainteresowanych daną tematyką albo po prostu zaproszonych do udziału w dyskusji dzieli się swoimi poglądami, doświadczeniami, wiedzą na określony temat. I zazwyczaj panel dyskusyjny odbywa się przed publicznością albo innymi uczestnikami, którzy mogą zadawać pytania albo aktywnie uczestniczyć w dyskusji. Taki panel również może być prowadzony online i moim pierwszym panelem, jaki w życiu poprowadziłem, był właśnie panel online z okazji Światowego Dnia Głosu. Wtedy był lockdown, byliśmy zamknięci, a seminarium mimo wszystko się odbyło i to było bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. Od tamtej pory byłem uczestnikiem wielu paneli i też wiele takich paneli zorganizowałem. Wiele razy też miałem możliwość pomagania moim kursantom podczas indywidualnych treningów właśnie w przygotowaniu takiego panelu, żeby go poprowadzić, albo też żeby wziąć udział jako uczestnik, żeby to wszystko poszło jak najlepiej. Więc tutaj pewne doświadczenie mam i z chęcią się podzielę moimi głównymi spostrzeżeniami. Zacznę może od najczęstszych obaw prowadzących, z jakimi się spotykam. Więc pierwsza taka najczęstsza obawa to strach przed utratą kontroli nad dyskusją. To znaczy prowadzący może obawiać się, że nie będzie w stanie skutecznie zarządzać dyskusją, no i utrzymać jej w odpowiednich ramach. Drugą obawą, że nie będzie wiedział, o co pytać, że zabraknie mu pomysłów na pytania, albo się zatnie, czy nie zrozumie jakiejś poprzedniej wypowiedzi i nie będzie w stanie się do niej odnieść. No i trzecia obawa to czas. Prowadzący może obawiać się, że nie będzie w stanie dotrzymać ustalonego harmonogramu, zakończyć dyskusji o czasie, albo też nie będzie w stanie zapanować nad pewną proporcją wypowiedzi, czyli że jedna osoba będzie znacznie dłużej mówiła, a druga znacznie krócej i nie będzie potrafiła nad tym zapanować. I ta trzecia obawa jest najbardziej uzasadniona. To znaczy najczęściej, jak obserwuję u początkujących, prowadzących panel, to właśnie zapanowanie nad czasem jest tym największą trudnością. Natomiast obawy uczestników, zwłaszcza jeśli są zaproszeni po raz pierwszy do takiego panelu dyskusyjnego, no to chociażby strach przed publicznym wystąpieniem. No bo udział w panelu jest oczywiście wystąpieniem publicznym. No i uczestnicy mogą obawiać się wystąpienia przed publicznością albo przed kamerą i to może prowadzić do różnych emocji, tremy, a w konsekwencji utraty płynności wypowiedzi, zacięcia się takiego, niepowiedzenia wszystkiego, co by się chciało powiedzieć i tak dalej, i tak dalej. Druga obawa to strach przed niedostatecznym przygotowaniem, czyli uczestnik obawia się, że jego wiedza, doświadczenie w danym temacie nie będą wystarczające, żeby wnieść wartość do takiej dyskusji. Taką obawę mają zwłaszcza eksperci, no, którzy znają się na temacie. Siedzą w tym temacie od wielu miesięcy czy lat, ale obawiają się takiego, nazwę to, zbłaźnienia się, takiego, no, że wyjdą na osobę niekompetentną, mimo że te kompetencje mają. I to się bierze też często z nerwów albo z takiej niewiary w siebie, że jestem w stanie coś dodać. No i trzecia obawa to interakcje z innymi panelistami, obawa przed konfrontacją albo jakimś takim konfliktem nawet z innymi panelistami. To może powodować stres, może utrudniać swobodną wymianę poglądów. No to się dzieje zwłaszcza, kiedy nie znamy tych pozostałych osób i początkujący panelista może obawiać się, że ta druga osoba nie zgodzi się, zaneguje i będzie podważać kompetencje. To są takie najczęstsze obawy, z którymi się spotykam podczas indywidualnych konsultacji, kiedy mam tę przyjemność pomagać komuś właśnie w prowadzeniu albo w uczestniczeniu w panelu. Mimo tych obaw gorąco zachęcam, żebyś taki panel zorganizowała albo zgłosiła jako uczestniczka, bo to może być wspaniałym doświadczeniem, to może pomóc ci w budowaniu twojej marki i to może nauczyć cię wielu wspaniałych umiejętności. Do nagrania tego odcinka zainspirowało mnie moje ostatnie wystąpienie podczas panelu dyskusyjnego, podczas seminarium z okazji Światowego Dnia Głosu. Miałem tam okazję wziąć udział w panelu dyskusyjnym pod tytułem Słowo o ciszy. Dosyć enigmatyczny tytuł, nie będę tutaj tłumaczył, czego dotyczył konkretnie panel. W każdym razie obok mnie siedziały prawdziwe tuzy. Profesorowie, profesor Jarosław Gajewski, profesor Bożena Suchocka. Te nazwiska mogą ci wiele nie mówić, ale na przykład w środowisku teatralnym, w Akademii Teatralnej to są bardzo ważne i cenione osoby. Obok mnie siedziała również profesor Dorota Całek z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Więc tutaj przygotowanie do takiego panelu było bardzo istotne, żeby nie obniżyć poziomu chociażby dyskusji. Ale zacznę od wskazówek dla prowadzących. I pierwsza moja wskazówka dotyczy celu. To też do znudzenia powtarzam w przypadku wystąpień publicznych. Miej wyraźny cel. I tutaj też apeluję do tego, żeby mieć wyraźny cel, kierunek swojego panelu, żebyś ty jako prowadzący, prowadząca i twoi uczestnicy wiedzieli, dokąd zmierzacie. Co chcemy poprzez ten panel osiągnąć, do czego zmierzamy. I z tym się wiąże moja druga wskazówka. Nie wysyłaj gotowych pytań, bo jeśli wyślesz gotowe pytania, to dyskusja może być sztuczna. Po prostu ktoś przygotuje swój mini wykład i interakcja między panelistami, jakaś taka świeżość myśli może zostać zaburzona. Więc to się łączy z tą pierwszą wskazówką. Znaj cel, kierunek. Jeżeli pokażesz swoim panelistom ten kierunek, ten cel swojego panelu, to powinno wystarczyć. I pytania już nie są potrzebne. Oni dzięki temu mogą przemyśleć, zastanowić się, co mogą powiedzieć w danym temacie. Kolejna moja wskazówka to nie przesadź z liczbą uczestników. Uważam, że 3-4 osoby w zupełności wystarczą, bo jeżeli będzie więcej, to ten panel się bardzo wydłuży, będzie trudniej o interakcję między uczestnikami, trudniej będzie zapanować nad tym, żeby rzeczywiście każdy miał tyle samo czasu na wypowiedź, żeby każdemu zadać pytanie, więc tutaj polecam 3-4 osoby. To, co sugeruję, to żeby prowadzić ten panel w pojedynkę. Właśnie podczas tego seminarium było dwoje prowadzących i wydaje mi się, że prowadzenie panelu w dwie osoby jest jeszcze wyższą szkołą jazdy. Jeszcze bardziej sobie utrudniamy, bo musimy nie dość, że panować nad uczestnikami, to jeszcze między sobą mieć na tyle dobrą komunikację, no żeby to sprawnie szło. Więc przynajmniej na początek polecam prowadzić panel w pojedynkę. Bardzo ważny punkt, moje odkrycie, najważniejsze właśnie z tego mojego pierwszego panelu, gdzie uczyłem się też tego i nawiązałem kontakt z osobami, które już wcześniej to robiły wielokrotnie i od nich się nauczyłem, że szalenie ważne jest to, żeby skontaktować się z każdym uczestnikiem i chwilę porozmawiać. To wpływa na komfort twój jako prowadzącego, prowadzącej, jak i samych uczestników. I podczas takiej krótkiej rozmowy, czy telefonicznej, czy online, czy na żywo, przedstawiasz cel, rozwiewasz wszelkie wątpliwości, uspokajasz, że wszystko będzie dobrze, przedstawiasz pozostałych uczestników i odpowiadasz na pytania. Dzięki temu ta osoba będzie się czuła znacznie pewniej, ale też ty będziesz się czuć pewniej, no, że masz świadomego uczestnika swojego panelu. Lekcja, której się nauczyłem dzięki swojemu pierwszemu panelowi, to zrób próbę. Nawet online zaproś te osoby, zrób takie zebranie i można podczas tego zebrania przećwiczyć, zadać jedno pytanie, niech odpowiedzą po kolei. Wtedy też wyczujesz, jak oni odpowiadają na pytania, czy zwięźle, czy długo, czy rozwlekle, jak reagują na takie spontaniczne sytuacje. Zrób taką próbę, zwłaszcza jeśli nigdy nie miałeś z tymi osobami do czynienia, nie znasz ich, nie wiesz, jak się zachowują w takiej sytuacji publicznej, w takiej sytuacji dyskusji, więc to spotkanie bardzo, bardzo pomaga, zwłaszcza też jeśli to jest twój pierwszy, drugi, trzeci panel, to takie próby bardzo są pomocne. Jeśli któraś z osób nie przyjdzie, trudno, zrób z częścią panelistów, ale zrób próbę swojego panelu. Panel powinien trwać moim zdaniem nie mniej niż godzinę. Ja już ostatnio podczas tego seminarium uczestniczyłem w panelu, który trwał 30 minut i to było znacznie, znacznie za krótko. My tylko dotknęliśmy tego tematu, prześlizgaliśmy się. To oczywiście też ta długość panelu zależy od liczby uczestników, ale uważam, że minimum godzina, ale nic nie stoi na przeszkodzie, jeżeli temat jest ciekawy, rozmówcy są też interesujący, żeby panel trwał 1,5 godziny albo 2 godziny. No i tu moja wskazówka, akurat to, co się nauczyłem z prowadzenia rozmów w podcaście, to dobrze przygotuj pierwsze pytanie. Pierwsze pytanie powinno być bardzo tak precyzyjnie przemyślane, bo ono nadaje kierunek, ono otwiera uczestników i powinno być dobrze sformułowane, dobrze zadane. I to, jak teraz prowadzę panele, dobrze przygotowuję pierwsze pytanie, a reszta moich pytań to jest reakcja na to, co zostało powiedziane podczas panelu. Bo przygotowanie pytań i odczytywanie ich albo cytowanie z pamięci zawsze może wprowadzić pewną sztuczność. Ale to oczywiście przychodzi z doświadczeniem i z czasem. Kolejna ważna lekcja to small talk przed rozpoczęciem panelu. Warto jest porozmawiać z każdym z panelistów, bo ta rozmowa, ten small talk uspokaja obie strony, zarówno ciebie, jak i prowadzącego, jak i tę osobę. I potem jest znacznie łatwiej prowadzić luźną, taką przystępną dla słuchaczy dyskusję, jeśli wcześniej sobie po prostu pogadaliście. Pytania staraj się zadawać krótkie i precyzyjne, żeby wiadomo było, o co ci chodzi. Nie sztuką jest zadać rozwlekłe pytanie z tezą, ze zdaniami wielokrotnie złożonymi, a już pewną umiejętnością jest zadanie krótkiego, precyzyjnego pytania. I warto jest zadać jedno pytanie. Nie zadawajmy kilku, bo coś może umknąć, a poza tym zwykle, to z mojego doświadczenia jest, że ta osoba, która ma odpowiedzieć, odpowiada na pytanie to drugie, bo je lepiej pamięta i potem ewentualnie wraca do tego pierwszego. To może wprowadzić pewien niepotrzebny chaos. Pilnuj celu podczas całego panelu, od początku do końca. Jeżeli któryś z uczestników zbacza z głównego tematu, to nie bój się mu przerwać. Powiedz, że to jest bardzo ciekawe, ale celem naszego panelu jest to i to. I dopytaj, skomentuj albo zadaj pytanie kolejnemu uczestnikowi. No i koniecznie zaplanuj czas na pytania z widowni. Tu musi być też interakcja z widownią, bo widownia też wyjdzie z takiego panelu o wiele bardziej zadowolona, że mogła jakoś uczestniczyć w tym temacie, skomentować albo dopytać. Wtedy coś dzieje się ciekawego nie tylko między tobą a panelistami, ale również między wami a widownią. To jest szalenie ważne. No i chyba najbardziej oczywista wskazówka, jaką mogę dać, to ćwicz. Po prostu ćwicz. Organizuj panele, jak najczęściej je prowadź, bo dzięki temu w zasadzie tylko możemy te umiejętności rozwijać. Bo słuchanie podczas panelu, takie aktywne słuchanie, myślenie o kolejnym pytaniu, myślenie o kolejnym swoim komentarzu, panowanie nad czasem, reagowanie na to, co się dzieje na widowni. To wszystko, żeby to połączyć, to wszystko wymaga wprawy, tak jak z jazdą samochodem. Na początku jest to trudne. Ja myślę, że w moim przypadku bardzo pomógł podcast, gdzie już pewne umiejętności pracy jeden na jeden już miałem i potem przełożenie tego na panel było już łatwiejsze, niż gdybym nie miał w ogóle doświadczenia. Więc w ten sposób też sobie możesz pomóc, żeby prowadzić najpierw rozmowy jeden na jeden, a potem panel. Ale generalnie moja wskazówka jest taka, zacznij, jeżeli chcesz prowadzić panele, to zacznij je po prostu organizować i jak najszybciej, jak najczęściej prowadzić. Aha, i jeszcze zapomniałem o jednej ważnej rzeczy, zarządzanie czasem. I tutaj chodzi nie tylko o to, żeby skończyć na czas panel, ale żeby też pilnować, żeby w miarę możliwości każdy z uczestników miał taki sam czas na wypowiedź. Jeżeli zauważysz, że ktoś wygłasza wykład, no to przerywaj, ucinaj. Jeżeli ktoś jest mniej gadatliwy, mniej odważny w swoich wypowiedziach, to na przykład zacznij pytanie od tej osoby albo dopytuj tę osobę, żeby miała szansę więcej powiedzieć niż te gadatliwe osoby. No dobrze, to teraz już kończę tę część związaną z prowadzeniem i przechodzę do wskazówek dla uczestnika panelu, bo to też jest super doświadczenie. Nawet dobrze by było przed prowadzeniem swojego panelu wziąć udział jako uczestnik. Więc pierwsze to naturalna wskazówka, najbardziej oczywista wskazówka to przygotuj się. Uczestnik powinien być solidnie przygotowany do dyskusji, zapoznać się z tematem, przemyśleć swoje argumenty, przykłady, też pomyśleć o przykładowych pytaniach, bo jak pracuję właśnie z osobami, które mają być panelistami, to przewidujemy pytania i bardzo często się zdarza, że dobrze, trafnie przewidzieliśmy. A jeżeli przewidzimy, to możemy zastanowić się nad odpowiedzią jeszcze w tej fazie przygotowań. Tutaj, jeżeli chodzi o przygotowanie, to też ważne jest to, żeby sprawdzić, kim są pozostali paneliści, zapoznać się z ich biografią, żeby też wiedzieć, z kim mamy do czynienia. No i czasami zdarza się, że odkryjemy, że z tą osobą to nie do końca chcemy brać udział w panelu, no i rezygnujemy wtedy. Więc ta świadomość tego jest też ważna. Aktywne słuchanie, to dotyczy zarówno prowadzącego, jak i uczestnika, to znaczy, żeby rzeczywiście słuchać wypowiedzi pozostałych osób, bo można wtedy reagować, odpowiedzieć na to, co zostało powiedziane. Bo taka współpraca prowadzi do ciekawszej dyskusji, do głębszej analizy tematu. Często się zdarza, że paneliści są tak jakby oddzielnymi bytami i każdy z nich wygłasza taki swój mini wykład, taką wypowiedź. I to nie ma ze sobą połączenia. Moim zdaniem, tak z perspektywy widowni, najciekawsze panele są wtedy, kiedy uczestnicy się słuchają i odnoszą się do swoich wypowiedzi. Ale to wymaga pewnej umiejętności, żeby słuchać, zastanawiać się nad tym, co możemy odpowiedzieć, jak skomentować. To wymaga wprawy. To wcale nie jest łatwe, ale warto to rozwijać. Kolejna rzecz, szalenie ważna jako dla ciebie, jako uczestnika, uczestniczki, to zwięzłość. W panelu nie ma czasu na długie, rozwlekłe wypowiedzi. Więc ważne jest wyrażenie swoich myśli w sposób zwięzły i klarowny, żeby też umożliwić innym uczestnikom, prowadzącemu panel i widowni, zrozumienie twojej wypowiedzi. Prowadzący i organizatorzy najchętniej zapraszają osoby, które potrafią zwięźle odpowiadać na pytania. Dlatego zawsze jest pewnym ryzykiem zapraszanie wykładowców, profesorów do panelu, że zdominują, że po prostu nie będziemy w stanie zapanować. Jeśli chcesz być częściej zapraszany, zapraszana do panelu, to poćwicz zwięzłe odpowiedzi. Kolejna moja wskazówka to skontaktuj się z prowadzącym, zwłaszcza jeśli on, ona tego nie zrobił. Taką miałem niedawno sytuację, że zero informacji, zero kontaktu od prowadzącego. No i ja sam musiałem to zrobić, no bo chciałem się po prostu czuć bardziej komfortowo, z kim mam do czynienia, o czym będziemy rozmawiać, jaki jest cel dyskusji, kto jeszcze będzie w panelu, więc czasami trzeba przejąć tę inicjatywę. No i też small talk przed panelem, zwłaszcza jeśli prowadzący o to nie zadba, to my o to zadbajmy, porozmawiajmy chwilę z prowadzącym, porozmawiajmy chwilę z pozostałymi panelistami. Będziecie się lepiej ze sobą czuli już, kiedy usiądziecie na scenie na przykład albo przed kamerą. Mógłbym tak o panelach bardzo, bardzo długo mówić, ale to są takie główne wskazówki. Natomiast jeżeli chciałabyś poćwiczyć, potrenować, rozwiać więcej wątpliwości, zapraszam do kontaktu, zapraszam na indywidualne konsultacje, treningi. Z mojego doświadczenia wiem, że takie treningi bardzo, bardzo dużo dają potem już w trakcie panelu, że to przygotowanie z kimś, na przykład ze mną, bywa bardzo cenne. Więc jeżeli o tym myślisz, to serdecznie zapraszam, z największą przyjemnością ci w tym pomogę, ponieważ uwielbiam panele dyskusyjne. To jest coś, co bardzo lubię od strony takiej osoby przygotowującej, jak i uczestniczącej. Zachęcam cię również do odwiedzenia strony sztukagadania.pl. Tam znajdziesz wszystkie informacje dotyczące i indywidualnych, i grupowych szkoleń, warsztatów, treningów i kursów online. Zachęcam również do dzielenia się swoimi opiniami, przemyśleniami. To możesz zrobić w serwisach społecznościowych albo pisząc do mnie pod adres kontakt.sztukagadania@gmail.com. Ja nazywam się Krzysztof Jakubowski, to jest podcast Sztuka Gadania i mam nadzieję do usłyszenia lub do zobaczenia.